to było kluczowe wydarzenie i one tak naprawdę było o tobie i o mnie, o każdym z nas. Kluczowe wydarzenie, które było niesamowicie ważne, było bardzo burzliwe, było długie, było emocjonalne. To wydarzenie miało miejsce 20 lat po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i tak naprawdę bez tego wydarzenia nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Bez tego wydarzenia nie byłoby Kościoła takim, jakim Jezus go zamierzył. Ale powinienem się przedstawić, bo tego nie wspomniałem. Mam na imię Sylas albo Sylwan. To ja jestem tym, który był częścią Kościoła Jerozolimskiego wtedy, kiedy ten Kościół się tworzył. To ja jestem tym, który pomógł, który razem z Pawłem tworzył pierwszy i drugi list do Tesaloniczan. Ja też pomogłem Piotrowi napisać jego list, no i brałem udział w drugiej podróży misyjnej Pawła. Dzisiaj chciałbym ci opowiedzieć o tym najważniejszym wydarzeniu, ale może najpierw cofnę się wstecz i zacznę od początku, króciutko. Pięćdziesiątnica była tym znaczącym wydarzeniem, kiedy rodził się Kościół Jezusa. Niezwykłe to było. Tłumy ludzi nawracały się, ludzie z różnych zakątków cesarstwa, ludzie, którzy przybyli do Jerozolimy, żeby świętować. I tego dnia Bóg w niesamowity sposób zaingerował, wylewając swojego Ducha Świętego i dając nowe życie pierwszym uczniom. Później byli kolejni, było 120, później 3000 i kolejny. I tak powstał i rozrastał się Kościół w Jerozolimie. Ten Kościół był na wskroś żydowski przez pierwszych 10 lat swojego funkcjonowania. To nie znaczy, że nie było w nim pogan nawróconych, ale było ich bardzo niewielu, bo większość z nas, tych pierwszych nawróconych wtedy ludzi, było Żydami. Przez 10 lat funkcjonowaliśmy jako wspólnota, ale później ten Duch Święty, którego dał nam Pan Jezus, wypchnął ten Kościół z Jerozolimy. Zaczęliśmy doświadczać prześladowania i wychodząc z Jerozolimy, nieśliśmy tą dobrą nowinę dalej i dalej, aż w końcu ona dotarła do tak odległych miejsc jak Antiochia Syryjska. Tam też zaczęły dziać się niezwykłe rzeczy. Różnica polegała na tym, że o ile w Jerozolimie większość nawróconych było z pochodzenia Żydami, w Antiochii całe mnóstwo pogan zawierzało Chrystusowi, oddając mu swoje życie. Działy się niezwykłe rzeczy, których byłem świadkiem. Widziałem, jak Bóg zmienia życie ludzi jedno po drugim. Kościół rósł, pęczniał, ludzie byli przepełnieni radością, ale któregoś dnia do Antiochii przybyła grupa religijnych ludzi z Jerozolimy. I przypatrując się kościołowi, od razu zaznaczyli, że ci ludzie nie mogą być zbawieni. Bo ludzie prawdziwie zbawieni poddadzą się żydowskiemu rytuałowi obrzezania. Zatem, jeżeli nie są obrzezani, to nie mogą doświadczyć Bożej miłości i Bożego przebaczenia. Paweł zaczął rozmawiać z tymi ludźmi. Bardzo szybko rozmowa przerodziła się w argumentację i było dość głośno. Argumenty z jednej i z drugiej strony. Ci z Jerozolimy mieli ciągle jeden i ten sam argument, powołując się, że są bardzo biblijni. I tak naprawdę w swojej prezentacji uchwycili się tych słów z pierwszej księgi Mojżeszowej, kiedy Mojżesz w 17 rozdziale swojego pamiętnika, w 11 wersecie mówi o tym, że przecież to jest znak dany Bożemu ludowi na wieki, na zawsze. No, skoro Biblia tak mówi, to znaczy, że ten znak będzie praktykowany przez wieki. Paweł argumentował nie tylko powołując się na teksty biblijne, ale próbując pokazać cały kontekst Bożego zbawienia i zwracając uwagę na to, że to są słowa kierowane do tych spośród narodu żydowskiego. Nie udało się zażegnać sporu, więc postanowiono, że grono ludzi uda się z powrotem do Jerozolimy, żeby sprawę rozstrzygnęli apostołowie. No i Paweł, Barnaba i kilku innych z naszego grona udało się razem z tymi religijnymi Żydami do kościoła jerozolimskiego. Nie było mnie wtedy z nimi, ale czasami zastanawiam się, jak wyglądała ich podróż, bo dzisiaj taką odległość 700 kilometrów możemy pokonać w jeden niecały dzień, ale wtedy potrzebne były co najmniej 2 albo 3 tygodnie na taką podróż. Zastanawiam się, czy wędrując z powrotem z Antiochii na północy do Jerozolimy, całkiem na południu, czy dalej o tym rozmawiali i dyskutowali. Jakby nie było, dotarli do Jerozolimy i tam odbyło się to najważniejsze spotkanie, które dotyczyło ciebie i mnie i każdego z nas. Bo na tym spotkaniu ważyły się losy Kościoła tak naprawdę, czy Kościół będzie jednością w różnorodności, czy też Kościół będą stanowili Żydzi, którzy będą się oddzielnie spotykać i nawróceni poganie, którzy będą się oddzielnie spotykać. Spotkanie było długie, było burzliwe, było bardzo emocjonalne, jak to w kulturze wschodu, ludzie wymachiwali rękami, każdy chciał zabrać głos, każdy chciał się wypowiedzieć w tej sprawie, no i każdy też cytował teksty biblijne, żeby uzasadnić swoją argumentację. Koniec końców był taki, że zabrał głos Piotr, a później Jakub. I oni obaj zwrócili naszą uwagę na to, czego nie widzieliśmy wcześniej. Argumentując, mówiąc o królestwie Dawida i o tym odbudowanym domu Dawida, cytowali Izajasza, który mówi o tym, że Bóg włączy również pogan w swój lud. Nie ma potrzeby, by mężczyźni spośród pogan się obrzezywali, żeby być dziećmi Bożymi. Napisano list, który miał być przeczytany we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich i myśmy ten list mieli dostarczyć. Zatem wybraliśmy się w drogę powrotną, Paweł, ja, Barnaba i kilku innych z naszego grona, po to, żeby nie tylko po drodze obwieszczać tą dobrą nowinę Kościołowi Bożemu, ale żeby też w Antiochii, tej wspólnocie, która była zdominowana przez nawróconych pogan, ogłosić dobre wieści od Boga. Radości było co niemiara. Przebywaliśmy tam jakiś czas, kiedy dotarliśmy, dziękowaliśmy wszyscy Bogu za to, że jest łaskawy. Za to, że przyjmuje również tych, którzy nie znali obietnic Bożych, którzy nie byli częścią Jego ludu, że przyjmuje ich, aby stali się częścią Kościoła. Po jakimś czasie Paweł stwierdził, że dobrze byłoby ogłosić te wieści również tym kościołom, które założone były wcześniej, 2 lata wcześniej w Galacji, kiedy Paweł udał się w swoją pierwszą podróż misyjną. Barnaba pomyślał, że to dobry pomysł. I chciał też zabrać ze sobą Marka. Ale Paweł się ostro sprzeciwił. Tak ostro, że powstał pomiędzy nimi spór, który bardzo łatwo mógł doprowadzić do rozłamu. Padły ostre słowa. Bracia wypowiadali bardzo głośno swoją opinię. Barnaba chciał zabrać Marka po to, żeby dać mu drugą szansę, ponieważ brał udział w części pierwszej podróży misyjnej, ale Paweł powiedział, że nie będzie zabierał z sobą tego, który zdezerterował podczas tej pierwszej wyprawy. Tak naprawdę nie wiemy, dlaczego Marek zrezygnował. Być może zrezygnował, bo poczuł trudy podróży, która nie była łatwa. Być może zrezygnował, bo poczuł tęsknotę do domu, w którym długo nie był, a może zrezygnował, bo widział, co się święci. Nagle zobaczył, że coraz więcej pogan się nawraca i pomyślał sobie, nie tak to miało wyglądać. A jak to dobrze, że ten Duch Święty, o którym Kościół tak często mówi, jest duchem realnym, duchem praktycznym, duchem, który czyni możliwym to, co niemożliwe, bo wydawało się przez chwilę, że kiedy ci dwaj się sprzeczali, Paweł i Barnaba, to już nie ma nadziei. Ale nagle okazało się, że doszli do porozumienia. Podali sobie prawicę na zgodę. Barnaba zabrał swojego kuzyna Marka i udali się na Cypr, skąd też pochodził Barnaba. A Paweł zabrał mnie po to, byśmy udali się w kolejną podróż i byśmy ogłaszali zborom, wspólnotom galacjańskim dobrą nowinę. Nie muszą stawać się Żydami, żeby być dziećmi Bożymi. Udaliśmy się zatem w podróż. Przeszliśmy przez Galację, Frygię, Mizję i dalej udawaliśmy się na zachód w stronę Troady. Po drodze zabraliśmy Tymoteusza, młodego chłopaka, którego Paweł, w którym widział potencjał i miał udział w jego nawróceniu. W Troadzie Paweł miał wizję, ukazał mu się Macedończyk, który machał do niego ręką i prosił go o to, by przybył ze swoją ekipą, żeby pomóc, żeby inni mogli też tam usłyszeć dobrą nowinę. W Troadzie spotkaliśmy Łukasza i odtąd już wędrowaliśmy razem. Paweł Tymoteusz, Łukasz, no i ja. Długa podróż. Po 4 tygodniach dotarliśmy do Macedonii i tam taką nowo wybudowaną drogą, nową autostradą dotarliśmy do Filipii. Mówiono o Filipii wtedy, że to jest przodujące miasto Macedonii i tak rzeczywiście było, bo tam można było rozwinąć skrzydła. Z jednej strony ludzie mieli niesamowitą możliwość robienia biznesu. Całkiem łatwo było założyć działalność gospodarczą. Każdy to mógł zrobić, ale nie każdy miał smykałkę do biznesu. Okazało się, że jednak byli tacy, którzy całkiem fajnie prosperowali, ale nas to nie interesowało, bo myśmy chcieli zwiastować dobrą nowinę, więc widzieliśmy od razu, że nie ma synagogi w mieście, zatem udaliśmy się nad rzekę, bo taki był zwyczaj, gdzie nie było synagogi, Żydzi modlili się nad rzeką, ufając, że tam spotkamy bogobojnych ludzi, którym będziemy mogli mówić dobrą nowinę o Jezusie. No i rzeczywiście była grupa kobiet, która się zmodliła i częścią tej grupy była poganka imieniem Lidia, która przysłuchiwała się z zaciekawieniem temu wszystkiemu, co mówiliśmy. Nie tylko się przysłuchiwała, ale widać było, jak Bóg otwiera jej serce. Otworzył je do takiego stopnia, że na naszych oczach zaufała Chrystusowi. To było ciekawe, bo Lidia nie była byle kim. Była jedną z kluczowych osób w Filipii. Miała swoją własną działalność gospodarczą, sprowadzała bardzo drogie tkaniny, purpurę. Żeby móc sprzedawać purpurę, trzeba było ją importować. Żeby ją importować, trzeba było opłacić statek i liczyć na to, że ten statek dopłynie z powrotem z towarem. Wiele statków zaginęło na Morzu Śródziemnym. Skończyło na dnie morza. Firmy ubezpieczeniowe nie działały wtedy tak, jak działają dzisiaj, więc nie można było towaru ubezpieczyć w taki sposób, w jaki można to zrobić dzisiaj. Zatem Lidia wiele ryzykowała. Ale Pan Bóg był dla niej łaskawy. Miała smykałkę do biznesu. Rozkręciła biznes tak bardzo, że prosperowała. Ale bardzo szybko okazało się, że mimo, że miała wspaniały dom, prosperującą firmę, rodzinę, przyjaciół, możliwości, ewidentnie czegoś jej brakowało w życiu. I tego dnia okazało się, że Bóg zmienia życie ludzi takich chociażby jak Lidia, którzy decydują się iść za Jezusem, widząc, że dobra materialne nie są w stanie wypełnić tej pustki, którą tylko Bóg może wypełnić. Lidia zaprosiła nas do swojego domu, skorzystaliśmy z gościnności, przebywaliśmy u niej jakiś czas. Okazało się, że nie tylko ona, ale cała jej rodzina zawierzyła w Chrystusa. Regularnie chodziliśmy też nad rzekę, ale w którymś momencie przyłączyła się do nas pewna dziewczyna, która ewidentnie miała problemy emocjonalne, problemy duchowe. Mówimy, miała złego ducha, a była osaczona przez demona. No i tak chodziła za nami każdego dnia i przedrzeźniała nas. Paweł miał niesamowitą cierpliwość, ale nawet jego cierpliwość w końcu się skończyła i któregoś dnia zgromił tego nieczystego ducha do takiego stopnia, że ta dziewczyna zaczęła normalnie myśleć i normalnie funkcjonować. Okazało się, że jedni się radowali, ale byli tacy, którzy mieli z tym poważny problem. Właściciele tej dziewczyny, bo to oni czerpali zyski. Ponieważ ona chodząc i przedrzeźniając i prorokując mówiła niezwykłe rzeczy, nagle okazało się, że nie była w stanie nic z tego powiedzieć. I ci, którzy czerpali zyski, nagle ich biznes zaczął podupadać. Zanim się zorientowaliśmy, grupa rzezimieszków włożyła na nasze karki swoje silne dłonie. Zaczęli nami popychać, pomiatać. Włączyła się straż miasta. Pobito nas i wtrącono do więzienia, składając fałszywe zeznania, bez procesu, Wylądowaliśmy w więzieniu, które, jak się miało później okazać, było najgorszym doświadczeniem więziennym dla Pawła. W nocy, ze względu na bezpieczeństwo, ściągano takich więźniów do wewnętrznego lochu i nas też tam osadzono. Paweł nie przejmował się tym w ogóle. Zaczął śpiewać Bogu na chwałę. A ja, patrząc na niego, nie mogłem nie śpiewać, więc razem wychwalaliśmy w nocy Boga. A więźniowie się temu wszystkiemu przysłuchiwali. Nagle pojawiło się trzęsienie ziemi i wszystkie drzwi się pootwierały. Strażnik więzienny wbiegł do środka, chciał się targnąć na własne życie, bo odpowiadał głową za nas wszystkich i myślał, że wszyscy dali nogę. Paweł zapewnił go: nie obawiaj się, wszyscy tu nadal jesteśmy. Strażnik był pod takim wrażeniem tego, co zobaczył, że tej nocy zaprosił nas do swojego domu. Mogliśmy się umyć, a nakarmił nas. A potem zadał pytanie, które powinno być bliskie sercu każdej osoby, która chce naśladować Jezusa. Panowie, co mam czynić, aby zostać zbawionym? Kiedy słyszy się takie pytanie, to nie można nie odpowiedzieć. I myśmy też zwiastowali mu dobrą nowinę, i tej nocy, tego poranka, nie tylko strażnik więzienny uwierzył, ale też cała jego rodzina nie tylko uwierzyła, ale została ochrzczona na wyznanie wiary. Nie mogliśmy się nadziwić, widząc, co Pan Bóg robi w Filipii. Nagle okazało się, że Pan Bóg nie tylko zmienia życie takich ludzi jak Lidia, ale też jest w stanie zmienić życie takich osób jak strażnik więzienny, który zobaczył, że kariera zawodowa nie wypełni tej pustki, która jest zarezerwowana tylko dla Boga. Dwójka ludzi, którzy, można by powiedzieć, nie mieli ze sobą nic wspólnego. Z jednej strony kobieta, z drugiej mężczyzna. Dwa różne światy. Świat biznesu, świat kariery zawodowej, świat wojskowości. A jednak to, co ci ludzie mieli ze sobą wspólnego, to to, że tego dnia oddali swoje życie Jezusowi. A ich rodzina, widząc to, też poszła ich śladami. I nagle okazało się, że Pan Bóg ma w Filipii dwie rodziny, które stały się zalążkiem jego kościoła. Później do tego kościoła dołączyli inni. Była Ewodia, była Syntyche, był Eutychus. Całe mnóstwo różnorodnych ludzi. Po jakimś czasie udaliśmy się w dalszą podróż. Łukasz został w Filipii. I chociaż nigdy mi o tym nie powiedział, to domyślam się, że to on sfinansował, że to Lidia sfinansowała napisanie dwóch ksiąg: Dziejów Apostolskich i Ewangelii Łukasza. Dzisiaj to bułka z masą, ale wtedy materiały piśmiennicze były bardzo drogie. Mało kto mógł sobie pozwolić na to, żeby pisać książki, pisać księgi albo długie listy. To kosztowało krocie. To nie była łatwa podróż. Kiedy się w nią wybraliśmy, udaliśmy w tą podróż, według ówczesnych standardów byliśmy już starszymi ludźmi. Paweł miał już skończone 50 lat. Podróż, która trwała 2 lata. Przebyliśmy razem 4,5 tysiąca kilometrów. Stawiliśmy czoła różnym wyzwaniom. Począwszy od tych wyzwań w Filipii, gdzie byliśmy pobici brutalnie i niesłusznie oskarżeni, poprzez trudy podróży, niedosypianie, niedojadanie, po Ateny, gdzie zostaliśmy publicznie wyszydzeni i wyśmiani, a kiedy przybyliśmy do Koryntu, to Paweł zaznaczył, że przybył tam w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Ale gdyby zadać pytanie, czy warto było, to bez zastanowienia powiedziałbym tak. ponieważ jestem przekonany, że tylko Ewangelia jest w stanie zmienić ludzkie życie. Tylko Ewangelia jest w stanie zmienić życie tak, jak zmieniła życie Lidii, która była zafiksowana na biznesie, życie strażnika więziennego, który chciał robić karierę zawodową i życie wszystkich ludzi, którzy sobie nie radzą w życiu. Tylko Ewangelia jest w stanie zabrać nałogi. Alkoholizm, pornografia. Tylko Ewangelia jest w stanie pomóc mi zapomnieć o przeszłości, pozwoli mi wybaczyć wtedy, kiedy nie jestem w stanie przebaczyć. Tylko Ewangelia jest w stanie pokazać mi, że z Jezusem mam przyszłość i że nie muszę obawiać się przyszłości. Tylko Ewangelia jest w stanie zmienić ludzkie życie, bo ona jest mocą Bożą każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, a później Greka, którzy razem tworzą jeden Kościół. Dobrze, że to spotkanie wtedy tak się skończyło, bo gdyby nie, to by nie było nas tutaj dzisiaj. I dobrze, że wraz z tym spotkaniem mamy też potwierdzone to, co Pan Jezus ma dla każdego z nas. Bóg chce wlać w nasze serca przekonanie, że nie ma nic wspanialszego, jak widzieć, jak Bóg zmienia życie ludzi i przewartościowuje ich priorytety. Ty też możesz mieć tym swój udział dzisiaj, tak jak ja miałem w tym swój udział wczoraj. Niech Ci Pan Bóg błogosławi.